Szybko żółta łódź podwodna potrafi się przemieszczać, że aż trafiliśmy na Saską Kępę w Warszawie. Maciej Kożuszek. Kożuszek zza szafy, albo sprzed szafy, tak się nazywa blog Telewizja Republika. Specjalista od Stanów Zjednoczonych jest gościem poranka Wnet. Wśród książek, co państwo mogą zobaczyć na kanale YouTube Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry. To taka zmyłka z tymi książkami, ale tak, to ja generalnie.
Tak, popatrzyłem sobie, rzeczywiście to są tylko atrapy, które można...
To są oczywiście, że to są atrapy, a nawet niektóre są prawdziwe, ale oczywiście ich nie czytałem, no bo przecież człowiek nie ma na to czasu.
Po co zresztą czytać książki? Tylko wzrok się psuje. Żarty na bok, co słychać w Ameryce? 2 miesiące zostały do wyborów prezydenckich.
No mamy taką ustabilizowaną sytuację generalnie. Fenomen kulturowy, kulturowo-polityczny tak należałoby to nazwać, do którego nie wszyscy muszą się przyzwyczaić, a niektórzy, a szczególnie Donald Trump, mają z tym problem. To znaczy, że rzeczywiście udała się demokratom operacja wymiany Joe Bidena na Kamalę Harris i nawet udało im się przekonać amerykańskich wyborców, a przynajmniej sporą ich część, do tego, co jest dosyć taką karkołomną koncepcją, powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia logiki i tego, co każdy widzi swoimi oczami, że Kamala Harris jest nową kandydatką, która reprezentuje nadzieję na odmianę, optymizm, taką energię i tak dalej. I ja tu mam takie nawet powiedzenie, że to zasadniczo zakłada, że Kamala Harris jako prezydent będzie naprawiała błędy administracji Biden-Harris. No tak to mniej więcej wygląda. Jak się patrzy na te sondaże, no to rzeczywiście jest tak, że chyba już ta dynamika wzrostu Kamali Harris, która była znaczna, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, bo ona właściwie w całości odrobiła wszystkie straty, które miał Joe Biden do Donalda Trumpa. W tej chwili Kamala Harris ma w tych średnich albo 4-punktową przewagę według jednego modelu 538, według modelu innego, który moim zdaniem jest bardziej wiarygodny, czyli Real Clear Politics. To są takie modele, które uśredniają wyniki sondażowe. Kamala Harris ma przewagę mniej więcej 2 punktów procentowych. Oczywiście to jest preferencja ogólnonarodowa, która nie odgrywa takiego znaczenia, ale jak się popatrzy na uśrednione wyniki w poszczególnych stanach, to tam właściwie wszędzie kręcimy się w okolicach remisu. Kluczowa będzie oczywiście debata, do której dojdzie już niedługo w sumie, no bo ta debata pokaże, czy ta Kamala Harris, której taktyka tej kampanii polega na tym, że ona nie udziela wywiadów. Ostatnio udzieliła jednego, ale jak niektórzy mówią, z taką opiekunką w postaci kandydata na wiceprezydenta Tima Walza, który siedział obok niej i na niektóre pytania udzielał odpowiedzi. Ten wywiad poszedł nieźle, chociaż oczywiście można mieć pewne zarzuty. Natomiast Kamala Harris generalnie jest taką kandydatką, która w przeciwieństwie do Joe Bidena zaakceptowała fakt, że im bardziej mówi coś od siebie, tym bardziej to może działać na jej niekorzyść. To znaczy rzeczywiście jest bardzo zdyscyplinowana. W tym wywiadzie mówiła takimi ogólnikami, ale które mają zasadniczo zadaniem tych ogólników jest właśnie utrzymanie takiego nastroju, że to jest wspaniała zmiana, nowa. Ja jestem kandydatką, która oczywiście ma swoje pochodzenie, co też ma znaczenie i to jest sprzedawane jako cały czas. Natomiast jakby frustrujące dla każdego obserwatora sceny amerykańskiej, szczególnie takiego jak ja, czyli bardziej o konserwatywnych poglądach, jest to, że no tam substancji, jak mówią Amerykanie, czy takiej treści za tą kandydaturą naprawdę nie ma wiele. Zresztą jak się spojrzy na biografię polityczną Kamali Harris, to tam treści też zawsze nie było zbyt wiele, bo ona najpierw była tym prokuratorem generalnym w Kalifornii, gdzie raczej jej linia była taka, że ona będzie wszystkich wsadzała do więzienia i będzie ostro walczyła z przestępczością. Potem jak dostała się do amerykańskiego Senatu, to była oceniana jako najbardziej lewicowa senator ze wszystkich, nawet bardziej lewicowa niż Bernie Sanders i w tych wszystkich sprawach, nawet w przededniu wyborów w 2020 roku udostępniała taki link do akcji, która zbierała pieniądze na wykup czy wpłacanie kaucji za tych, którzy zostali aresztowani podczas protestów Black Lives Matter. I to jest taka osoba, która może zmieniać swoje poglądy w znaczny sposób. I teraz zmieniła je tak, że jest nową nadzieją wobec tej beznadziei, którą jest administracja Kamala Harris. I kończąc ten wątek, powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, że główny problem chyba trochę polega na tym, że Donald Trump psychicznie wydaje się, tak jak obserwuję z zewnątrz tę kampanię, nie jest w stanie zaakceptować tego, że właśnie to, co wkurza jego na pewno, to znaczy, że wszyscy kupili tą historię, która przecież jest zupełnie niewiarygodna, że Kamala Harris, która była jedną z najgorzej ocenianych w ogóle wiceprezydent w historii, teraz jest kandydatem, który jest niemalże drugim przyjściem Baracka Obamy z 2008 roku. Natomiast to powoduje, że Donald Trump, z tego Donalda Trumpa, który był takim kandydatem łączącym nawet, bym powiedział, nie tylko republikanów, ale nawet przyciągającym do siebie niezależnych wyborców i takie osoby nawet jak Elon Musk, który jest po zamachu na Donalda Trumpa zdecydowanie go poparł, teraz jest kandydatem trochę sfrustrowanym, mam wrażenie, i trochę kandydatem, który jakby nie może, jak się słucha wywiadów z Trumpem, to on często mówi, jaki Biden jest stary, chociaż Biden już nie uczestniczy w tym wyścigu. Trudno mu jest się skupić na Kamali Harris i to jest pewne wyzwanie, moim zdaniem.
Bo Donald Trump właściwie się zdziwił, że to jest konkurentka, która może z nim wygrać wybory prezydenckie.
Tak, no właśnie o to chodzi. To jest kwestia akceptacji rzeczywistości taką, jaka ona jest. Jeżeli słychać trochę mojej psy, to przepraszam, ale one jak zwykle muszą awanturę zrobić wtedy, kiedy pan robi karierę w mediach. Natomiast tak, no to jest kwestia zaakceptowania tego, bo tak jak powiedzieliśmy, jak mówiono o możliwości tej wymiany, no to te sondaże pokazywały, te sondaże takie hipotetyczne, powiedzmy sobie szczerze, pokazywały, że Harris wcale nie miałaby dużo lepszego wyniku od Bidena w starciu z Trumpem. Natomiast nie wzięto pod uwagę moim zdaniem jednej rzeczy, to znaczy, że wszyscy fani demokratów tkwili w bardzo głębokim takim poczuciu beznadziei, która była związana z tym, że naszym kandydatem jest człowiek, którego lepiej nie stawiać przed kamerą, bo on za chwilę będzie, to po tej debacie było widoczne oczywiście pomiędzy Bidenem a Trumpem. I Kamala Harris, niezależnie od tego, kim jest sama, to stała się wehikułem tej machiny politycznej, jaką jest Partia Demokratyczna, wspierające ją media, w ten wehikuł przynajmniej wszyscy mogą uwierzyć, a przynajmniej wiarygodnie udawać, że oni w to wierzą, prawda? No i to jest rzecz, z którą Trump się nie może pogodzić. I oczywiście to działa negatywnie, moim zdaniem, na ogólny wymiar jego kampanii, bo Trump był podczas tej debaty, która była wielkim sukcesem dla niego z Bidenem, Trump był kandydatem, który przede wszystkim pozwalał, żeby jego przeciwnik skompromitował się sam. Nie był agresywny, tak jak był podczas tej debaty z Bidenem w 2020 roku. I to chyba działało na jego korzyść. To znaczy, że Trump był postrzegany przez wielu wyborców jako ten, kto mimo wszystkich medialnych doniesień, jakim on jest, czy tam agentem rosyjskim, czy tego, co się o nim opowiada, do czego on by był gotowy, to mimo wszystko, paradoksalnie, Trump robił wrażenie kandydata, który po prostu lepiej będzie zarządzał państwem, to znaczy będzie bardziej fachowym prezydentem, tak jakkolwiek to brzmi przy całym wizerunku Trumpa. Natomiast to się zmieniło i moim zdaniem, niezależnie od tego, że Kamala Harris ma swoje bardzo istotne wady, natomiast te wady są ukrywane, to w tej chwili ta kampania Trumpa nie ma za bardzo pomysłu na to, jak przystosować się do tej nowej rzeczywistości, przy czym oczywiście to wszystko, co mówię, trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie znaczy, że Donald Trump utracił swoje szanse na wygranie tych wyborów. To jest ciągle, wróciliśmy do stanu, w którym Biden jeszcze nie był tak skompromitowany ze względu na stan swojego zdrowia i ten wyścig był mniej więcej w okolicach remisu. Nawet Nate Silver, który jest moim zdaniem jednym z bardziej wiarygodnych takich analityków tego, jak wyglądają różne szanse niektórych w wyborach w Ameryce, w swoim takim biuletynie określa szanse, przypominam, to nie jest poparcie, żebyśmy tutaj nie mylili dwóch rodzajów liczb, to są szanse, czyli innymi słowy, kto ma większe szanse na zwycięstwo, to jest mniej więcej podobnie, jak się obstawia na przykład różne wydarzenia sportowe, prawda, kto ma wyższy kurs. No więc szanse Trumpa wynoszą 55% według niego, pomimo tego, że też w modelu Nate'a Silvera Kamala Harris prowadzi w uśrednionym modelu, a szanse Kamali Harris oczywiście wynoszą 45%, co jakby to jest jeden z takich, no jakby to powiedzieć, wsadowych danych do tej naszej całej analizy, żeby no nie zapominać o tym, że ten cały entuzjazm po stronie demokratów, który był widoczny na ich konwencji, no w pewnym momencie może stracić swój rozpęd, a Trump ciągle w kluczowych stanach, no jest, tak jak widzieliśmy, no czasem w niektórych stanach te wyniki w tej chwili wyglądają, że to, kto te wybory wygra, to będzie rzut monetą. Tak zresztą, jak było w roku 2016 i w roku 2020, tak, kiedy te różnice w poszczególnych stanach nawet się nie zamykały w jednym punkcie procentowym pomiędzy kandydatami.
No i powiedziałeś, że ta debata telewizyjna, debata między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem będzie decydująca? Powiedziałeś, że ona się zbliża? Czy już jest dzień, data i dziennikarz wyznaczony?
Jest data, ale mówiąc szczerze, ona mi teraz umknęła. Ona będzie pod koniec września, chyba 20 któregoś, jeżeli dobrze pamiętam. Także troszeczkę mnie tutaj przyłapałeś na braku konkretnej wiedzy. Tak, ale będzie debata i dziennikarz chyba też jest wyznaczony, ale mówiąc szczerze, nie wiem. Natomiast ale cała to jest ciekawa.
Tak. No. Tak.
Ciekawa rzecz z tą debatą jest taka, że cała dyskusja po stronie, bo to oczywiście przed każdą taką debatą kampanię, zanim się zgodzą na to, jak ma wyglądać debata, toczą ze sobą takie formalne dyskusje. I kampania Kamali Harris bardzo chciała, żeby nie było tak jak podczas debaty Biden Trump, tej ostatniej, to znaczy, że w momencie, kiedy mówi jeden kandydat, to mikrofon drugiego kandydata jest wyciszony. Co oznacza, że Kamala Harris i jej kampania bardzo by chcieli, żeby właśnie wykorzystać frustrację Trumpa, żeby on przerywał Kamali Harris i żeby pokazać, że Trump no właśnie jest takim niekontrolowanym trochę kandydatem, a co jak co, to Kamala Harris w takim powtarzaniu pewnych ogólników i tak dalej jest bardzo przewidywalna i ona akurat jest kandydatem, tak jak powiedziałem wcześniej, z dużą dyscypliną i bardzo pod kontrolą.
Tak? I bardzo dobrze potrafi odmieniać, jeśli to jest odmienne słowa, klucze do sukcesu, czyli zrównoważony rozwój. My musimy być zrównoważeni w poranku wnet. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:03. Będziemy nadużywać wiedzy Macieja Kożuszka w czasie tej kampanii wyborczej. Obiecuję. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Sfrustrowany, tak jak Donald Trump, jest Jakub Duszak tym, że wiadomości zaczynają się o godzinie 8:04.